Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa w Fokusie, naszym cotygodniowym podcaście, w którym omawiamy wybrane problemy z analitykami i analityczkami naszego Instytutu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Trójkącie Weimarskim, a moimi gośćmi są nasi instytutowi specjaliści od bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego ze szczególnym uwzględnieniem NATO i Unii Europejskiej, czyli Łukasz Kulesa oraz Marcin Terlikowski. Cześć panowie.
Cześć.
Cześć.
Panowie, zanim zaczniemy naszą rozmowę, warto wspomnieć, że kanwą dla niej jest raport ekspercki, którego jesteście współautorami, który jest pewnego rodzaju sprawozdaniem z warsztatów, które odbyły się w listopadzie zeszłego roku w gronie ekspertów pochodzących właśnie z państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Francji, Niemiec i Polski. Kolejność alfabetyczna państw, żeby nie było, że faworyzuję tutaj kogoś. Przybliżcie proszę, o co chodziło w samej inicjatywie.
To jest efekt współpracy i takiej burzy mózgów, które odbyliśmy z naszymi partnerami niemieckimi, z fundacji Hansa Siedela, fundacji konserwatystów niemieckich związanych z Bawarią, tego bawarskiego oddziału konserwatystów. Natomiast nie miało to żadnego wpływu na sam przebieg i na rekomendacje tego raportu. I z tej burzy mózgów przede wszystkim zaczęliśmy od frustracji, że jest po pierwsze sporo takich i seminariów, i warsztatów, w których jest długa dyskusja o tym, co Weimar może wspólnie zrobić, które zwykle kończą się konkluzją, że to wszystko dałoby się zrobić, gdyby nie czynniki polityczne, gdyby nie pozycja Francji, gdyby nie stanowisko Polski. Więc chcieliśmy podejść do sprawy z trochę innego punktu i wymyśliliśmy dwa scenariusze bliższej, dalszej przyszłości związanej z wyzwaniami w polityce wschodniej europejskiej. W polityce wschodniej, bo tam to zbliżenie wszystkich trzech państw, szczególnie po lutym 22, było największe. I te scenariusze tak w zasadzie przedstawiliśmy trzem grupom ekspertów.
Jak właśnie od razu mogę dopytać, bo o tych scenariuszach oczywiście będziemy rozmawiać w sposób szczegółowy za chwilę, a od strony czysto technicznej, jak to wyglądało? Bo autorów jest czwórka, natomiast osób, które wzięły udział w tych warsztatach, było dużo więcej. One się odbywały pod tą zasadą Chatham House, czyli że nie można mówić kto co powiedział, ale grupa ekspertów była tam jednak dosyć pokaźna, jacyś wojskowi i tak dalej, prawda?
Zgromadziliśmy po 5 ekspertów i ekspertek z 3 państw weimarskich i to są w większości osoby, które pracują w instytucjach analitycznych, PISM, Stiftung Wissenschaft und Politik w Niemczech, IFRI czy Fondation pour la Recherche Stratégique we Francji. Część z tych osób miało doświadczenie wojskowe, to są byli wojskowi, którzy teraz, myślę, że dzięki temu też wprowadzili pewien element realizmu operacyjnego w naszych dyskusjach. Więc oczywiście nie pretendujemy do tego, że po 5 osób z każdego państwa tworzy pełen obraz sytuacji, ale staraliśmy się, żeby to były osoby, które w jakiś sposób reprezentują ten obecny mainstream myślenia o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Francji, Polski i Niemiec.
Super, to wiemy w takim razie, jaki jest kontekst powstania tego raportu i teraz Marcinie, następne pytanie wędruje do ciebie. Chciałbym, żebyśmy już przeszli do kwestii merytorycznych i teraz zacznijmy od takiego kontekstu historycznego. Wasz raport rozpoczynacie od opisania takich niespełnionych nadziei, jakie pokładano w Trójkącie Weimarskim. Oczywiście to jest i zawsze było ważne miejsce kontaktów politycznych, natomiast jeśli chodzi o takie bardzo konkretne inicjatywy tego formatu, no to było ich niewiele i one nie do końca zakończyły się sukcesami. Czy możesz proszę wyjaśnić, o jakie kwestie chodzi i co tam się wydarzyło?
Rzeczywiście Trójkąt Weimarski to jest taka trochę niespełniona obietnica. Ideą powołania Trójkąta była przede wszystkim pomoc Francji i Niemiec dla Polski w procesie akcesji do Unii Europejskiej i już po akcesji Polski do Unii Europejskiej zaczęto poszukiwać nowej treści dla tej współpracy i tutaj przede wszystkim zwracano uwagę na bezpieczeństwo, to twarde bezpieczeństwo wojskowe jako ten wymiar, który może niejako wzmocnić też Unię Europejską właśnie poprzez współpracę Polski, Francji i Niemiec, państw poważnie myślących o bezpieczeństwie, inwestujących w swoje siły zbrojne. Polska, warto o tym pamiętać, przeznaczała blisko 2% PKB na obronność od 2000 roku. Prowadziła proces transformacji technicznej, modernizacji sił zbrojnych i też brała udział w wielu operacjach zarządzania kryzysowego. Więc to bezpieczeństwo jawiło się jako taki obszar współpracy i tutaj właśnie pojawiły się inicjatywy. W zasadzie już dekadę temu mieliśmy tak zwaną wspólną weimarską grupę bojową Unii Europejskiej, a więc taką jednostkę wojskową złożoną z pododdziałów ze wszystkich 3 państw. Ta grupa była przez pół roku na dyżurze w 2013 roku. Oprócz tego w tym formacie weimarskim postulowano reformę, wzmocnienie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Tutaj Polska występowała w roli takiego europejskiego, zwłaszcza w czasie prezydencji, bezpośrednio przed poprzednią polską prezydencją w Radzie UE. Mieliśmy pomysły dotyczące właśnie zwiększenia takiej, teraz byśmy powiedzieli, autonomii strategicznej Unii. Wówczas chodziło przede wszystkim o wzmocnienie zdolności do planowania i dowodzenia operacji poprzez stworzenie dowództwa wojskowego Unii Europejskiej. I okazało się teraz, z perspektywy czasu, widzimy, że to były dobre pomysły, które są realizowane stopniowo dopiero teraz, natomiast one wówczas nie znalazły konsensusu w Radzie i niejako siłą rzeczy po 2015 roku ta współpraca weimarska i dyskusja o współpracy weimarskiej umarła śmiercią naturalną. Nie było pomysłów, w jaki sposób tą współpracę ożywiać. Takim jeszcze próbą w czasie rewolucji godności była misja ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego do Kijowa. Natomiast, tak jak powiedziałem, już po 2015 roku nie mieliśmy do czynienia z konkretnymi inicjatywami projektów wspólnych działań w Trójkącie Weimarskim.
Łukaszu, no i właśnie, to Marcin nam bardzo ładnie opisał to, jak były jakieś pomysły, była próba nadania jakiegoś impetu temu formatowi i to się nie udało. Natomiast jest próba pewnego restartu tego formatu, która miała miejsce niedawno. Było spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Co myślisz na ten temat? Czy rzeczywiście jest jakieś nowe momentum dla tego formatu?
Przede wszystkim spotkania weimarskie i współpraca weimarska zawsze pada ofiarą też zawirowań, turbulencji w relacjach dwustronnych w ramach tego trójkąta. Więc padła również ofiarą zawirowań w relacjach polsko-francuskich, niemiecko-polskich, no ale też problemów w tym słynnym silniku francusko-niemieckim. Więc nie było tak, że spotkania zostały zastopowane. Spotkania się odbywały również, a nawet było ich więcej po pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, ale rzeczywiście w lutym tego roku spotkali się ministrowie spraw zagranicznych i ogłosili kolejny restart, kolejną próbę ożywienia tej współpracy, właśnie koncentrując się na sprawach bezpieczeństwa i pokoju, czyli wsparcie Ukrainy, przeciwstawienie się Rosji, ale również kwestie sytuacji na Bliskim Wschodzie były dyskutowane. Druga kwestia, tak zwana suwerenność europejska, i tutaj od razu widać, że spotkanie odbyło się we Francji, bo to ulubiona francuska
piosenka, francuska Macrona, piosenka, tak.
Gdzie tak naprawdę to dosyć konstruktywne kwestie dotyczące wzmocnienia zdolności europejskich w dziedzinie obrony, w dziedzinie tej tak zwanej resilience, czyli odporności. No i trzecie, to co zawsze ładnie wygląda, czyli solidarność pomiędzy społeczeństwami państw weimarskich, lepsza współpraca poza obszarem rządowym. Konkret, który ja sobie wynotowałem z tego spotkania, to podniesienie w szczególności kwestii walki z dezinformacją, próbą manipulacji wyborczej, szczególnie w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie ma zostać stworzony taki specjalny weimarski system wzajemnej wymiany informacji i alertów co do tego, jeżeli takie próby manipulacji czy kampanii dezinformacyjnej miały być podjęte w stosunku do któregoś z tych państw.
Super, panowie, no to bardzo ładnie, żeście nakreślili tutaj kontekst tego raportu, tak? Czyli trochę te zawiedzione nadzieje później, teraz jakieś tam może nowe momentum. I na tym tle chciałbym, żebyście nam teraz opowiedzieli o tych warsztatach i o tych pomysłach, ponieważ ja to postrzegam w ten sposób, że mamy, tak jak mówię, pewne tło, które żeście do nas szkicowali i teraz jakby ideą, jak rozumiem, tego raportu było to, że wymyślmy sobie jakieś scenariusze i zobaczmy, co ten trójkąt weimarski w takich sytuacjach mógłby zrobić, prawda? Przygotujmy się na to. I teraz tak, tych scenariuszy były dwa i w ogóle w tej naszej bańce eksperckiej ta metoda scenariuszowa jest często używana, prawda? To jest takie wdzięczne narzędzie, więc ja może zacznę od opisania tego pierwszego scenariusza i chciałbym was prosić, żebyście mi powiedzieli, co waszym zdaniem z tego ćwiczenia wyszło. Więc pierwszy scenariusz brzmiał następująco. Jest rok 2025, w Stanach rządzi Donald Trump i umiera Władimir Putin, a jego miejsce zajmuje technokratka z elity władzy, która próbuje dokonać resetu w stosunkach z Unią i z NATO. Proponuje natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie i wycofanie rosyjskich wojsk, ale w zamian żąda zniesienia sankcji, ograniczenia w rozmieszczeniu wojsk NATO w państwach graniczących z Ukrainą i Białorusią, ograniczenie w rozmieszczaniu różnych typów broni w Europie i tak dalej. I powiedzcie mi teraz, dostaliście taki scenariusz, pracowaliście w grupach, jak rozumiem, państw, żeby jakby eksperci zostali przypisani do państw Trójkąta Weimarskiego. Co wam wyszło, jakie punkty zbieżne, jakie różnice w tym scenariuszu?
Zacznijmy może od tego, że ten scenariusz, choć brzmi trochę jak science fiction i jest oczywiście celowo przerysowany, to on dotyczy sytuacji, z którą będziemy się musieli prędzej czy później zmierzyć. Tak? Władimir Putin nie jest wieczny i jakaś sukcesja po Władimirze Putinie będzie miała w Rosji miejsce. I to jest moment, który w tej chwili jest uznawany przez analityków, przez społeczność analityczną w Europie, w Stanach Zjednoczonych za ten moment, który będzie pewnym testem solidarności i spójności Zachodu, ponieważ jest pewne, że Rosja wykorzysta, że elity władzy Rosji wykorzystają tę zmianę do jakichś prób mniej lub bardziej zaawansowanych odwrócenia obecnej sytuacji i uzyskania czegoś od Zachodu. Czego? To jest osobna kwestia, to będzie zależało od bardzo wielu zmiennych. A więc ten scenariusz, mimo że, tak jak mówię, brzmi trochę jak political fiction, on celowo miał sprawdzić pewną wrażliwość państw Trójkąta Weimarskiego, jeśli chodzi o kluczowe kwestie. Zwłaszcza tego, czy należy ufać nowej rosyjskiej władzy, jak daleko możemy posunąć się w kwestii znoszenia sankcji, jak daleko możemy posunąć się w kwestii zmiany obecności wojskowej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie Środkowej i Wschodniej, jak daleko możemy negocjować z Rosją o Ukrainie. To są naprawdę kluczowe kwestie, to są kwestie, które będą poruszone prędzej czy później, kiedy dojdzie do sukcesji władzy w Rosji. Cóż nam wyszło z tego scenariusza? Rzeczy pozytywne i negatywne, jak to w takich scenariuszowych grach czy ćwiczeniach warsztatowych wychodzi. Pozytywne jest to, że nikt absolutnie nie ma apetytu, aby rozmawiać o Ukrainie bez Ukrainy. A więc myślę, że pewien konsensus ekspercki, który miejmy nadzieję utrzyma się też na poziomie politycznym w tej mniej lub bardziej odległej przyszłości, jest taki, że nie będzie rozmów ponad głowami Ukraińców, rozmów z Rosją. Druga istotna rzecz to to, że nie należy ufać jakiemukolwiek nowemu reżimowi rosyjskiemu. Czy to będzie Putin 2.0, czy ktoś, tak jak tutaj założyliśmy, bardziej z jakiego trzeciego rzędu, jakiś technokrata, który nie będzie kojarzył się z tym, z grupą, która rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Ten brak zaufania do Rosji jako do państwa był bardzo wyraźny, a więc takiego powrotu do business as usual natychmiast, gdy tylko zmieni się twarz przywódcy Rosji, raczej nie będzie. Przynajmniej nasi eksperci wskazywali, że elity polityczne ich państw nie byłyby na to gotowe, nie myślą w ten sposób.
A to dopytam tylko, Marcinie, i to nie pojawiały się takie głosy na zasadzie, że właśnie dajmy im benefit of doubt, może by jakby ktoś musi zrobić ten pierwszy krok i tak dalej. No bo jesteśmy chyba trochę przyzwyczajeni do tego, że ze strony tych państw zachodnich, Francji, Niemiec, tego typu rozumowanie gdzieś tam się pojawia. Nie było czegoś takiego, rozumiem, w tym warsztacie?
Właśnie, teraz do tego przejdę. Otóż pojawiły się głosy, że należy pokojowi w Europie dać szansę. Że należy w jakiś sposób pomóc takiemu nowemu reżimowi, który być może będzie miał w przyszłości duże problemy z utrzymaniem kontroli nad całością Rosji. To, co się pojawiło, to te obawy, troszeczkę z lat 90., taki flashback miałem, jak tego słuchałem, obawy o to, że nagle nowy reżim w Moskwie będzie słaby, regiony wybiją się na jakąś formę niezależności, osłabnie kontrola nad rosyjskim arsenałem jądrowym, a więc Zachód powinien, nie ufając temu nowemu reżimowi, jednak pomóc mu skonsolidować władzę i uniknąć tej takiej wizji rozpadającej się Rosji, generującej bardzo różne zagrożenia Rosji, w której nie ma jednej linii, jednego numeru telefonu do sztabu generalnego czy do Putina. I to było wyraźnie widoczne w przypadku zwłaszcza oczywiście uczestników, ekspertów niemieckich, francuskich, polscy uczestnicy wyraźnie mówili, że to Rosja jest i jej polityka jest zagrożeniem, jej imperialna polityka wobec zwłaszcza Europy Środkowej i Wschodniej jest problemem, a nie obecny reżim Władimira Putina. Natomiast nadal uważam, że główny wniosek z tych warsztatów jest taki, że gdyby doszło do realizacji tego scenariusza, to nie musimy się obawiać na dzień dzisiejszy tego, że ponad głowami Ukrainy, ponad głowami Polski, krajów wschodniej flanki NATO, Berlin, Paryż będą rozmawiały z Rosją o jakimś ograniczeniu obecności wojskowej, o jakichś koncesjach, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo twarde, o obecność wojskową, ćwiczenia. Tutaj jest zrozumienie, że z Rosją trzeba rozmawiać z pozycji siły.
No to jest krzepiąca informacja, ale to powiedz mi, w czym w takim razie się objawiały, czy jakimi konkretnymi krokami ta Europa miałaby dać szansę temu pokojowi? To znaczy, w jaki sposób ci eksperci postulowali, że... No bo chodzi o jakieś konkretne działania, tak? Jak rozumiem, w tym scenariuszu macie właśnie serię żądań, no jakby takiego dealu trochę, tak? Trochę przystopujcie z rozmieszczeniem jakiejś broni, przystopujcie ze zbrojeniem i tak dalej, to my zrobimy też krok wtedy do tyłu. I czy w jakiej formie właśnie ci eksperci chcieli, żeby temu pokojowi w cudzysłowie dać szansę?
Przede wszystkim jednak patrzono na sferę gospodarczą. To znaczy, żeby Rosji... Znaczy jest takie przeświadczenie, że jednak sankcje działają i że Rosja prędzej czy później bardzo mocno odczuje ich efekt. Zobaczymy, czy to jest właściwe przeświadczenie, pamiętając o skali pomocy pośredniej chociażby Chin dla Rosji poprzez zakupy węglowodorów rosyjskich i nie tylko, też chińskie inwestycje w Rosji. Także kwestie gospodarcze, czyli jakieś formy luzowania sankcji, jakieś formy wsparcia gospodarczego dla Rosji. W tym scenariuszu też opisaliśmy, że Rosja jest w kryzysie, ten kryzys jest odczuwalny dla przeciętnych obywateli. To się pojawiało, natomiast nikt, może dlatego, że też zorganizowaliśmy te warsztaty tutaj w Warszawie, nikt z ekspertów nie poważył się zaproponować jako gestu dobrej woli ze strony Zachodu na przykład wycofania jakichś jednostek uzgodnionych w ramach NATO i rozmieszczonych na wschodniej flance.
Okej, czyli marchewką będzie raczej ekonomia niż ta taka zbrojeniówka w cudzysłowie po prostu czysta, tak? Tak to odczytuję.
Myślę, że jeśli już mówimy o tym scenariuszu, który w końcu się będzie realizował w takiej czy innej formie w przyszłości, to jest najbardziej prawdopodobne. Gospodarcze relacje z Rosją jako sposób na wyciągnięcie ręki i wzmocnienie nowej władzy, o ile to nie będzie Putin 2.0, Miedwiediew czy inny człowiek niespełna rozumu grożący światu wojną jądrową, to tego typu kroków możemy się spodziewać ze strony państw zachodnich.
Łukaszu, to teraz chciałbym, żebyś ty opowiedział nam trochę o drugim scenariuszu, a raczej o tym, co z niego wyniknęło. Ja go też teraz opiszę pokrótce. Więc jest czerwiec 2024 roku, czuję się trochę jak Bogusław Wołoszański. Kampania prezydencka w Stanach, szczyt NATO w Waszyngtonie nie przyniósł ani zaproszenia Ukrainy do NATO, ani gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA. I prezydent Zełenski publicznie zwraca się o takie gwarancje do państw Trójkąta Weimarskiego. Opowiedz nam ta grupa warsztatowa, jak zareagowała na taki scenariusz.
Tutaj przede wszystkim trzeba dodać, że chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które są gwarancjami realnymi i implementowalnymi, czyli nie tego rodzaju na przykład dokumentu, które w tym momencie Ukraina podpisuje z szeregiem państw, z Francją, z Niemcami, będzie również podpisywać z Polską, ale coś, co już idzie dużo dalej tak naprawdę.
No to jest może warto powiedzieć, bo wiem, że wy, tak powiem, w środowisku bezpieczniaków zwracacie uwagę na tą gwarancję, a te commitment, prawda? To jest jakaś taka ważne rozróżnienie.
Tak, więc nie takie ogólne zobowiązania, tylko właśnie gwarancje bezpieczeństwa, które są poparte jakimś rodzajem planowania wojskowego, jakimś rodzajem myślenia, co się stanie, jeżeli będzie kolejny duży rosyjski atak. I w tym momencie, trochę podobnie do artykułu 5 NATO, państwa weimarskie miałyby przyjść z pomocą wojskową Ukrainie. Takie było wstępne oczekiwanie Ukraińców, które ukreśliliśmy w tym scenariuszu, właśnie po to, żeby skomplikować życie trzem teamom narodowym. I tutaj muszę powiedzieć, że o ile była duża zgoda, w zasadzie wszyscy jednym głosem podkreślali znaczenie państw weimarskich jako tych, które wspomagają Ukrainę, powinny wspomagać jeszcze bardziej, to jeżeli przyszło do tych gwarancji bezpieczeństwa, to ujawniła się tutaj bardzo duża ostrożność i bardzo duże ważenie słów. To jest ciekawe, bo w tym momencie, w ostatnich tygodniach, mieliśmy tą dyskusję w związku ze słowami Macrona, który typowo makronowsko powiedział, nie wykluczamy możliwości wysłania sił
tak, jeżeli
zbrojnych.
Mogę podkreślić, jak czytałem wasz raport, to mnie to uderzyło, że tam jest nawet to sformułowanie boots on the ground i to było w listopadzie 2023. I pomyślałem, że to niesamowite, że to wróciło właśnie w takiej formie, że on też mówi o tych boots on the ground, chociaż tam oczywiście to środowisko polityczne później to prostowało, że to właśnie nie są takie wojska tam, prawda, ofensywne, tylko że jakieś tam szkolenia, pomoc i tak dalej.
Ale to jest ciekawe, bo w tym momencie zespół polski i zespół niemiecki stwierdziły, że one w zasadzie nie widzą możliwości, żeby rządy i społeczeństwa niemieckie, polskie poparły tego rodzaju gwarancje bezpieczeństwa, które mogłyby bezpośrednio oznaczać udział sił zbrojnych w walkach, skierowanie sił na terytorium Ukrainy. Zespół francuski byłby, powiedziałbym, trochę bardziej otwarty na ten pomysł, gdzie podkreślono, że w zasadzie w francuskim systemie no jest to decyzja prezydenta, mają również długą tradycję interwencji w państwach trzecich, więc mogą sobie wyobrazić sytuację, gdzie sytuacja na froncie jest tak poważna, załamuje się obrona ukraińska, że to wsparcie wojskowe jest wymagane w trybie nagłym i wtedy mogą sobie wyobrazić sytuację, w którym francuski prezydent taką decyzję podejmuje, chociaż nie bardzo byli w stanie powiedzieć, jakie konkretnie zdolności, jakie siły Francja mogłaby skierować. Więc to było swego rodzaju odrzucenie tych żądań ukraińskich skierowanych w tym scenariuszu, z żądań gwarancji bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem, w szczególności ze strony polskich i francuskich ekspertów, że tak naprawdę takim zakotwiczeniem Ukrainy w systemie bezpieczeństwa europejskiego byłoby i jest członkostwo w NATO. Więc wymyślanie jakichś erzaców to może być na okres przejściowy, ale ostatecznie tylko członkostwo w NATO daje tą pełnię gwarancji bezpieczeństwa. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, rola Stanów Zjednoczonych, gdzie na poziomie eksperckim wszyscy podkreślali, że wiarygodność jakichkolwiek gwarancji europejskich byłaby niewielka bez wsparcia, a przynajmniej życzliwej neutralności Stanów Zjednoczonych wobec takiej inicjatywy. I wreszcie po trzecie, że nawet odpychając to takie oczekiwanie gwarancji bliskich artykułowi 5, można i należy zwiększyć wsparcie weimarskie, w tym wsparcie wojskowe dla Ukrainy.
Teraz jak to powiedziałeś, pomyślałem, że to jest może jakiś pomysł, żeby USA zaprosić do Trójkąta Weimarskiego. Może się
jest zgadzam. Taki format Trójkąt Weimarski plus Ukraina i wcześniej była zapraszana i teraz też na pewno będzie zapraszana, więc Weimar plus Stany Zjednoczone, dlaczego nie?
Na koniec waszego raportu piszecie, że chociaż warsztat dotyczył hipotetycznych sytuacji, to mówi nam też coś istotnego o jakichś tam tych liniach granicznych, prawda? Co prawda w tej takiej elicie, w jakiejś bańce eksperckiej, ale tak jak Łukaszu podkreśliłeś, to może być też kwestia, że to się przekłada też na decydentów po prostu, prawda? No bo oni gdzieś tam mają ten sposób myślenia, wydaje mi się, coś to mówi o tym sposobie myślenia w danym kraju. Więc chciałem was zapytać, żebyście powiedzieli, co piszecie w raporcie na koniec na temat rekomendacji, co z tego warsztatu wyniknęło, bo to było political fiction, ale powiedziało nam coś ważnego na temat tego, co można, a co jest trochę trudniejsze w ramach tego Trójkąta Weimarskiego. Co takiego tam zawarliście?
Myślę, że pierwsza istotna rekomendacja to to, że warto rozwinąć ten dialog na różnych poziomach. Cytując klasyka, warto rozmawiać. Po prostu poszukiwanie na siłę różnych konkretnych projektów weimarskich, czy to wojskowych, przemysłowo-obronnych, tam o tym nie wspominaliśmy, ale był taki pomysł, aby Polska dołączyła w latach 2017-18 dołączyła do takiego projektu czołgu europejskiego przyszłości MGCS prowadzonego przez Francję i Niemcy. To się nie udało, ostatecznie również Francja i Niemcy nie za bardzo są w stanie dogadać się, czym ten projekt ma być. Więc takie poszukiwanie konkretnych projektów od zera, bez dobrego zrozumienia właśnie tych wzajemnych czerwonych linii, ograniczeń, percepcji zagrożeń, interesów strategicznych, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest skazane na porażkę. Najpierw się poznajmy jednak lepiej w tych nowych uwarunkowaniach strategicznych, w uwarunkowaniach, w którym mamy pełnoskalową wojnę w Europie i Rosję, która w przewidywalnej przyszłości pozostanie adwersarzem, przeciwnikiem Zachodu. A więc rozbudowa dialogu o nowe formaty, o nowe poziomy, również poziomy eksperckie. A kolejna rekomendacja, która według mnie jest istotna, to koordynacja polityki wobec Ukrainy, koordynacja pomocy wojskowej i myślenia również o tym, jak operacjonalizować te security commitments, czyli te zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa, które wynikają z tych dwustronnych umów. Ale to już jest bardzo duże wyzwanie, patrząc chociażby na ostatnią aferę w Niemczech w związku z pociskami Taurus, i która właśnie pokazuje te czerwone linie.
Łukaszu, tak? Czy dorzucisz coś jeszcze od siebie?
Przede wszystkim mamy w tym momencie do czynienia ze zbliżeniem myślenia o sprawach bezpieczeństwa, również o Rosji i Ukrainie. Nastąpiło przesunięcie się znaczące polityki francuskiej i niemieckiej w kierunku tych tez, które w Polsce głosiliśmy od wielu lat. Jeżeli chodzi o współpracę europejską, również kwestie europejskich programów zwiększenia zdolności wojskowych, produkcji, to również nastąpiło zbliżenie. Wydaje mi się, że tym razem Polska bardziej się przesunęła w kierunku Europy Zachodniej, czyli jest ta przestrzeń do wspólnych działań. I te warsztaty bardzo dobrze to wykazały, że jeżeli wszyscy partnerzy jakby wsłuchują się w to, co ma do powiedzenia druga i trzecia strona, to mamy przestrzeń do wspólnych działań. Jednocześnie w Weimaru nie traktujmy jako swego rodzaju magicznego zaklęcia, że nie wiadomo co robić, no to niech się tym zajmie Weimar. To oczywiście samo w sobie niczego nie zmienia, chociaż jeżeli trzy ważne państwa Europy kontynentalnej w jakiejś sprawie zadecydują, no to ma to pewną swoją wagę. Konkretne rzeczy, mechanizm konsultacji wzmocnionej z Ukrainą. W tym momencie mamy mechanizmy wielostronne, jak na przykład Ramstein. Wzrasta nam liczba tych porozumień dwustronnych, w których każdy mówi o tym, że w razie problemów będą konsultacje pomiędzy państwem X a Ukrainą. Więc zastanawiamy się, jak jednocześnie Ukraina będzie z 15, 20 czy 25 państwami prowadzić konsultacje. Jest takie konsultacje rzeczywiście na czarną godzinę. Jak przygotować się na scenariusz, że Amerykanie kończą swoje poparcie? Jak przygotować się na scenariusz, że rosyjska ofensywa gdzieś osiąga duże sukcesy? Tego rodzaju dedykowany mechanizm, gdzie Weimar i Ukraina mogą być w centrum. Weimarski pakiet współpracy i wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Gdzie na początku tak naprawdę możemy przepakować wsparcie, które świadczymy bilateralnie, jako wsparcie weimarskie, a w dalszej perspektywie być może zastanowić się nad wspólną produkcją czy to amunicji, czy innego sprzętu wojskowego. W stosunku do Rosji przedstawienie pomysłów i takich założeń do długoterminowej strategii wobec Rosji, takiej strategii realistycznej, która nie patrzy tylko na perspektywę kolejnych 6 miesięcy, kolejnego pakietu sankcji, tylko po prostu traktuje Rosję jako oponenta długoterminowego, z którym trzeba walczyć w Europie, a również trzeba zwalczać rosyjskie wpływy na całym świecie. Także tego rodzaju konkrety, które trochę rozwijają te deklaracje polityczne, które usłyszeliśmy również w ostatnich miesiącach.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
W ten sposób kończymy dzisiejszy Fokus. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił PISM.